Chcę zacząć z Ewangelii Jana, 6 rozdział, od 27 wersetu. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście. Tu zrobię może przerwę. I później 41. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić, z nieba zstąpiłem? Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Więc to jest taka część, tak, jakiegoś poselstwa, które Jezus przekazywał Żydom. Oni mieli oczywiście problem z tym. Chcę wam powiedzieć, w 16 rozdziale 3 Mojżeszowej, gdybyśmy czytali, tam jest mowa o tym, że wszelkie życie stworzenia jest w jego krwi. I tam Bóg zabrania spożywania jakiejkolwiek krwi i to jest naprawdę pod bardzo surowymi karami. Więc po prostu, kiedy Żydzi słyszeli, że on mówi, że musicie pić moją krew, tak, żeby mieć życie, to było kompletnie po prostu przeciwko temu, co było w Starym Przymierzu. Dlatego mieli problem. Mieli ogromny problem po prostu z jego poselstwem. I tu dalej nawet słyszymy, że wielu się zgorszyło. W tym momencie wielu powiedziało, dziękujemy. Po prostu to jest nie ta nauka, tak? I odeszli. Bardzo wiele osób, które do tego momentu chodziły z Jezusem. Ale wiecie, to co Jezus tutaj im przekazuje, tak? On mówi o sobie jako o chlebie życia, który zstępuje i mówi, i ja przychodzę jako ten chleb, mówi, aby dać światu życie. I te tutaj życie, które jest często tłumaczone właśnie, jakie życie wieczne, to jest to słowo zoe, ja go bardzo lubię i ono dosłownie oznacza Boży rodzaj życia, to jest życie Boga. Więc Jezus mówi, ja przychodzę jako chleb, który daje wam życie samego Boga. I to życie Boga to jest też to, co myśmy dzisiaj wołali, to jest Jego Królestwo, to jest obecność Ducha Świętego, to jest ta cała pełnia, która jest po prostu w Bogu, rozumiecie? Życiem Boga to jest Jego Duch. Więc Jezus mówi, ja przychodzę, aby dać światu te życie. Ale potem mówi, w jaki sposób wy te życie możecie przyjąć. I wiecie, tutaj on mówi na przykład, a kto wierzy we mnie? I tutaj ileś razy powtarza słowo wierzyć. Na przykład, kiedy się pytają, co mamy czynić, by wykonywać dzieła Boże? Jezus mówi, wierzyć w tego, którego on posłał. Wiecie, Habakuk, tak? On opowiada, że miał pewnego razu takie przeżycie, że Bóg do niego powiedział, mówi, słuchaj, daję ci poselstwo. Mówi, ono będzie się opóźniać, tak? Mówi, minie jakiś czas, zanim się wypełni, ale pamiętaj, ono się musi spełnić. I co było tym poselstwem? Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Z wiary. Jezus tutaj mówi, że ten, kto wierzy, ten przyjmuje to. W jaki sposób? On mówi na przykład, wiecie, że jeśli nie będziemy spożywać Jego ciała i pić Jego krwi, nie będziemy mieć życia. Mówi, nie ma takiej możliwości. A mówi, ale ktoś, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie w sobie. I mówi, nawet nie pragnie. Jest nasycony i nie potrzebuje nic więcej. Więc w jaki sposób my możemy pić Jego krew i jeść Jego ciało? To jest nic więcej, jak przyjmowanie wiarą tego, co ciało Jezusa uczyniło dla nas przez ofiarę i co krew Chrystusa czyni dla nas. Nic więcej. To jest proste. W jaki sposób ty to pijesz? Wierzysz. Ale wiecie, to jest bardzo połączone z wyznaniem. Paweł mówi, uwierzyłem, przez to powiedziałem. I mówi, jeśli my wierzymy, dlatego też mówimy. Biblia mówi, że w sercu wierzymy ku usprawiedliwieniu, tak? Ale mówi, ustami wyznajemy ku zbawieniu. Jeśli chcesz, by to zbawienie zamanifestowało się i stało się realnym w twoim życiu, musisz to wyznać. Musisz to wypowiedzieć. Jeśli chcesz, by krew Jezusa działała w twoim życiu, bo Jego ofiara działała w twoim życiu, potrzebujesz wiary i potrzebujesz ogłoszenia tego. Okej? Okay? Słuchajcie, Derek Prince mówi bardzo fajną rzecz. Mówi o tym, święto w ogóle, Pascha w ogóle, tak? Ona obrazuje, to był cień rzeczy przyszłych, wiemy o tym, i ona obrazuje nasze wybawienie w Chrystusie, tak? Pascha, ona miała im przypominać ich wybawienie z Egiptu. I jak to wyglądało, ich wybawienie? My wiemy, że Bóg kazał im zabić baranka każdej rodzinie, tak? I co mieli z nim zrobić? Baranka mieli zjeść, a co mieli zrobić z krwią? Mieli pomazać tą krwią swoje od drzwia, ale bez progu, tak? Dlatego, że nie wolno deptać po krwi, bo krew jest święta. Więc teraz słuchajcie, samo zabicie baranka nie zbawiało ich. Samo zbawicie baranka nie pomogłoby im. Musieli zjeść baranka, musieli wziąć krew do misy, musieli wziąć hizop, co to było zioło, po prostu gałązkę hizopu, zanurzyć w tej krwi, pójść i to pomazać, tak? I w tym momencie, kiedy ten duch śmierci przechodził i zabijał po prostu w Egipcie, wszyscy, którzy mieli tą krew na odźwiach, ten duch śmierci ich ominął, tak? Tam jest powiedziane anioł śmierci, posłaniec, tak? Wiecie, że my mamy dostępną krew? I dostępnego mamy baranka, jego doskonałą ofiarę? Czy jest możliwe, że mając dostęp do tego, przegrywamy? Oczywiście. Jeśli nie bierzemy tego i nie stosujemy tego, po prostu my możemy przegrywać w bitwach. Jak mamy zastosować? Derek Prince mówi, on mówi, że przez lata mu się zastanawiał nad tym. I mówi, doszedł do takiego wniosku. Mówi, że ta gałązka hizopu, którą marzesz tą krew, to jest, mówi, twoje osobiste świadectwo. W oparciu o pismo ogłaszasz to, co krew Jezusa czyni dla twojego życia. W oparciu o Słowo Boże, o wersety, które o tym mówią, i to jest napisane, co krew Jezusa dla nas uczyniła, bierzesz to wiarą, i zaczynasz to ogłaszać w swoim życiu, w swojej rodzinie. On na przykład mówi, że niektórzy stosują coś takiego, że ochrona krwi Jezusa, ochrona krwi Jezusa. On mówi, nie wierzy w to. Może to zadziałać dla kogoś, jak gdzieś wierzy, będzie miał w to wiarę człowiek. Ale to nie jest coś, co jest pokazane w Słowie. W Słowie normalne stosowanie krwi jest to po prostu, że wierzymy w to i ogłaszamy, tak? Tak jak Marcin, wiecie, może przeczytajmy to. Marcin dzisiaj ten werset zacytował z objawienia. To jest, słuchajcie, bardzo ważny werset, jeśli chcemy wygrywać. To jest w ogóle taka historia, tak? 12 rozdział objawienia świętego Jana. I tu jest opis pewnej bitwy w niebie, gdzie smok, tak, tu jest napisane, że smok, który był, tak był nazwany szatan, i jego aniołowie stoczyli bitwę. On przegrał, później został zrzucony na ziemię. I wiecie, ja zgadzam się, że to jeszcze nie nastąpiło. Nie wiem, macie wolność myśleć inaczej. Dlaczego to nie nastąpiło? Ja powiem wam, dlatego, że w 6 rozdziale Efezjan Paweł mówi, że nasz bój jeszcze jest ze zwierzchnościami, które są w okręgach niebieskich. Derek Prince na przykład mówi, że on wierzy, że to będzie te ostatnie, ostatnie te, tak zwane 7 tygodni, tak? Będzie czas ucisku, kiedy on spadnie, będzie wielka nienawiść, zacznie prześladować po prostu, tak, chrześcijan, Izrael i tak dalej. Ja też w to wierzę, że tak będzie. Więc to jeszcze nie nastąpiło, ale tu jest powiedziane tak, w 11 wersecie. A oni, i to jest o tych, którzy są na ziemi, do których on spadnie, zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obracić śmierć. My wiemy, że tam będzie wtedy niesamowite prześladowanie i wielu, wielu, wielu wierzących będzie po prostu męczeńsko umierało za swoją wiarę, tak? Więc to jest potrzebne, żeby w tamtych czasach zwyciężyć. Będzie potrzebna gotowość na to, by oddać swoje życie. I wierzę, że Duch Święty będzie przygotowywał nas na to. Będzie przygotował swój Kościół. I powiem wam tak, to nie jest nic strasznego. Naprawdę to nie jest nic strasznego. Oddać życie. To życie tu jest tak krótkie, a przed nami jest tak cudowna wieczność, to nie jest nic okropnego stracić życie dla Chrystusa, tak? Nie wiem, już ktoś tak powiedział, że był jakiś męczennik, któremu zagrożono, że albo się wyprzesz, albo cię tu zabijam. On mówi, ludzie, ale wy mnie uwolnicie. Mówi, wy mnie zabijacie i mówi, w następnej chwili ja staję przed swoim królem. Mówi, przed jego tronem. Mówi, także mówi, nie ma o czym rozmawiać, tak? To nie jest, naprawdę, dla chrześcijanina to nie jest nic strasznego. A jeszcze, jeśli umierasz jako męczennik, myślę, że to jeszcze jest coś wyjątkowego w tym. I dla Boga ma to wielkie znaczenie i dla Jezusa. Więc jest potrzebna ta postawa, tak, żeby gdzieś nie cofnąć się, ale tu jest właśnie powiedziane, że zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Więc to my, tak, świadczymy o tym, o krwi baranka. I to jest coś, co daje nam zwycięstwo. Tu jest napisane, tak, że co on robił, że ten diabeł, werset wcześniej, w 10 jest napisane, gdy zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. I wiecie, to, co myślę, każdy z nas doświadcza. Każdy. Bardzo często atakuje nas wróg poczuciem winy. Bardzo. Myślę, że to jest podstawowy temat, w którym on nas atakuje. I powiem wam tak, jeśli coś takiego się dzieje, natychmiast nie chodzisz na pełnieniu Duchem Świętym. Nie da się. Tracisz całą wolność i tracisz życie. Tracisz odwagę, tracisz wiarę. Wszystko on może ci zabrać przez to, że przynosi do twojego życia poczucie winy. I to, w jaki sposób my możemy przezwyciężyć te poczucie winy, jest tylko w jeden sposób. Przez krew baranka i świadectwo naszych ust. Że stajemy przeciwko temu potępieniu, które przychodzi i ogłaszamy, co krew Jezusa dla nas czyni. I kiedy ty to czynisz, i powiem wam, wiele razy, właśnie w tym tygodniu miałem też, że coś takiego doświadczyłem, że po prostu miałem tak ciężki, tak wszystko się nie układało od dnia, że po prostu się wściekłem w pewnym momencie. Nie wiem, czy wam się zdarza, mi się zdarza nieraz. Po prostu, rozumiecie, puściło. Wybuchłem, tak? Po prostu i się, powiem grzecznie mówiąc, zdenerwowałem się, jak nie wiem, nie? I już za chwilę po prostu siedziałem z poczuciem winy w tym aucie, sobie myślę, o rany, no ale dałem, nie? I zacząłem właśnie, wiecie, to robić. Zacząłem po prostu mówić, ogłaszać krew Jezusa. I to było tak szybko I natychmiast przyszło całe przebaczenie, przyszedł Boży pokój, przyszła obecność Boża, po prostu Duch Święty. I sobie myślę, jakie to jest niesamowite. I wiecie, ile razy można to dziennie stosować? Ile potrzebujesz? Ile potrzebujesz? 77 razy 7 potrzebujesz? Proszę bardzo. To się nigdy nie wyczerpie. I wiesz, jeśli my chcemy ciągle chodzić w Duchu Świętym, to jest to, co potrzebujemy. Potrzebujemy ciągle chodzić w wolności sumienia oczyszczonego przez krew. Przez wiarę w to, że krew nas oczyszcza. Pamiętacie, jak ja wam kiedyś czytałem, już parę razy wam czytałem, to świadectwo Tima Lacheya, co on miał ten problem z gniewem, tak? I mówi, że pierwszego dnia chyba ze 100 razy musiał to robić. Że kiedy wybuchał gniewem, to natychmiast przychodzi, mówi, Boże, przepraszam Cię, znowu to zrobiłem. I mówi, doświadczał przebaczenia i doświadczał na nowo pokoju Ducha Świętego, wypełnienia Duchem Świętym. I to jest coś, co po prostu musimy uczyć się robić. Nie ma innego wyjścia. Nie ma wyjścia. Musimy stawać i z odwagą proklamować to wszystko, co krew Jezusa dla nas robi. I wiecie, zobaczmy parę wersetów właśnie o krwi Jezusa. Weźmy Efezjan, pierwszy rozdział. Od 5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. I co jest tą łaską w umiłowanym? W Nim, w Chrystusie, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Więc w Nim, w Chrystusie, mamy odkupienie. Co to jest za odkupienie? Zobaczmy Kolosan i teraz poproszę o współcześnioną wersję gdańskiej, dlatego że u nas zabrakło im jednego słowa. Kolosan 1,14. Może jeszcze wcześniej ja przeczytam. Od 13. Ja czytam z warszawskiej. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. I u nas jest tak w warszawskiej. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Tak? A tu jest, w którym mamy odkupienie przez Jego krew. Więc tutaj to przez Jego krew zniknęło, tłumaczą. Przebaczenie, tak, mamy odkupienie. Ale to odkupienie, ono tutaj cały kontekst pokazuje, to jest wyrwanie z mocy ciemności. Więc czym jest odkupienie? Odkupienie jest tym, że wszyscy byliśmy w niewoli diabła. Wszyscy, tak? Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 26 rozdział. I to jest świadectwo Pawła. I on mówi tak, od 13 może. Ujrzałem, o królu, w południe, w czasie drogi, światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam. I teraz słuchajcie uważnie. Aby otworzyć ich oczy, tym poganom, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Więc Paweł mówi, że Jezus mówi do Pawła, że to, co będziesz robił przez głoszenie Ewangelii, to będziesz odwracał pogan od ciemności do światłości i wyprowadzał ich spod władzy szatana i wprowadzał pod moją władzę, tak? Aby dostąpili odpuszczenia grzechów, oczywiście to się dzieje, my wiemy, przez krew Jezusa. Przez krew Jezusa. Co to znaczy, że wszyscy ludzie, którzy nie wiedzą w Chrystusa, są pod władzą szatana? Nie ma innej opcji. Nie ma. Każdy rodzi się w niewoli grzechu i każdy rodzi się w niewoli diabła. I powiem wam, ja wiem, jak moje życie wyglądało. I wiem, co diabeł robił z moim życiem. Ja nie mam żadnego problemu wierzyć, że moje życie było związane, było bardzo związane. Mogę powiedzieć, byłem niewolnikiem. Nie wszyscy można taką skalę, tak, są związani. Ja byłem bardzo związany, bardzo, tak, różnymi nałogami i tak dalej, ale nie tylko, bo i depresją, i strachem, i miałem nawiedzenia maryjne po nocach, po prostu demoniczne. Przeróżne rzeczy się działy. To była tragedia, jedna wielka tragedia. I wiecie, i teraz jest napisane, że Jezus, On przez swoją krew dokonał odkupienia. Co to znaczy? Wyobraź sobie targ niewolników, tak? Jesteś niewolnikiem. Stoisz w kajdanach, w łańcuchach i przychodzi ktoś cię kupić. Jezus przychodzi, aby wykupić nas. I teraz cenę, którą płaci, On mówi, ja przynoszę swoją krew i swoje życie oddane za ciebie. I przynoszę to i mówi, dokonuję twojego odkupienia. I mówi, już więcej diabeł nie ma prawa do ciebie, bo moja krew świadczy o tym, ja kupiłem ciebie. Wyrwałem cię, wyprowadziłem cię spod panowania diabła i teraz należysz do Królestwa Światłości, jesteś moim dzieckiem i moim synem. Czy to jest super? To jest bardzo super. To jest bardzo super. Ale wiecie, my ciągle musimy w tym chodzić. Musimy trwać w dziękczynieniu za to. Musimy ogłaszać to wrogowi, że nie ma najmniejszego prawa do nas. Najmniejszego. Całkowicie zmieniło się posiadanie nas. Całkowicie. Dzisiaj nawet jest powiedziane, że ten sługa, tak, pański, czy stoi, czy leży, do Pana swojego należy. Nawet jeśli ja upadam, ciągle należę do swego Pana. Ciągle Jezus jest moim Panem, nie diabeł. To nie jest tak, że raz mi nie wyjdzie i diabeł jest moim Panem. Absolutnie nie jest. Absolutnie. Absolutnie. Rozumiecie? Biblia mówi, nie dawajcie mu przystępu. Ja, będąc dzieckiem Bożym, mając wolność, jestem odkupiony, ale przez grzech mogę go wpuszczać w swoje życie, żeby on narozrabiał znowu w moim życiu, ale to nie znaczy, że jest Panem mego życia. Nie jest. I w momencie, kiedy ja nagrzeszyłem i go wpuściłem, on rozrabia, ale w momencie, kiedy wracam do swego Pana i mówię, przebacz mi, krew Chrystusa mnie oczyszcza i można znowu wykopać diabła, bo nie ma prawa do mego życia. Nie ma. Dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Wiecie, ta kwestia odkupienia, w ogóle bardzo fajną rzecz taką przeczytałem. Zobaczmy 16 rozdział 3 Mojżeszowej. Od 20 wersetu czytamy tak o Aaronie. A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za namiot zgromadzenia, my wiemy, że to są cienie rzeczy przyszłych, oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego i położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich. I wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli i złoży je na głowę kozła i wybędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści tego kozła na pustynię. I wiecie, pewien człowiek coś zbadał i powiedział, że Jan Chrzciciel jest w linii z rodu Aarona i miałby całkowite prawo być namaszczony na arcykapłana. I wiecie, to jest ciekawe, bo kiedy to jest chrzest Jezusa w Jordanie, jest o tyle ciekawy, że kiedy Jezus przychodzi do Jana, Jan mówi, chłopie, mówi, to ja od ciebie chrztu potrzebuję, tak? On wiedział, że on jest czysty, on jest święty. Ktoś, kto nigdy nie zgrzeszył. Rozumiecie? Ja mówię, ja sobie nie jestem w stanie poprawić dziecka, które zawsze było posłuszne. To jest niesamowite dla mnie, nie? Nigdy. Nigdy nie przeciwstawił się, nigdy nie okazał żadnego buntu. Nic. Rozumiecie? I ten ktoś, Jezus, przychodzi i on się chce ochrzcić. A to, słuchajcie, był chrzest na odpuszczenie grzechów. Tak? Jan mówi do niego, że mówi nie, a Jezus powiedział mu tak. Godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. I wiecie co? Jan kładzie na niego ręce. Tak? I zanurza go. I wiecie co? Że dla Żydów to jest tak, że on w tym momencie przyjmuje grzechy wszystkich. Są wkładane na niego. I później ten kozoł był wypędzany na pustynię. Gdzie Duch Święty zaraz potem zaprowadził Jezusa? Wyszedł z Jordanu, chrzczony Duchem Świętym, poszedł na 40 dni na pustynię. I wiecie, od tego momentu on te grzechy nosił, aż zaniósł je na krzyż. I potem zmartwychwstał. Tak? I dokonał całego przebłagania. Ale my wiemy, nie tylko Izraela. On wziął grzechy wszystkich. Wszystkich. Też w Hebrajczykach 13:12 jest powiedziane, że Jezus musiał cierpieć, wychodząc poza obóz. To jest właśnie ten obraz, że ten kozioł, on musiał być wypędzony za obóz. I Jezus z tymi wszystkimi grzechami, on musiał być wyrzucony za Jerozolimę, tak? Na wzgórze Golgoty. I tam po prostu dokonał naszego przebłagania, tak? Pierwszy Jana, zobaczmy jeszcze, 1:7. Bardzo znany, tak? Myślę, że znacie wszyscy na pamięć, jak nie, to powinniście znać. Jest jeden z pierwszych wersetów, który powinniśmy znać na pamięć, powiem wam. Ale przeczytaj może od 5 wersetu. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy, 1 Jana 1:5. Od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. I potem jeszcze w drugim rozdziale, dwa pierwsze wersety. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca. Te w ogóle słowo orędownik, to nam nic nie mówi. Lepiej było dla nas adwokat, tak? Mamy adwokata u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Więc wyobraź sobie po prawicy Ojca twojego adwokata, który już dokonał odkupienia z grzechów cały świat. Nie twoje, cały świat. Jest odkupiony przez to, co On uczynił, przez Jego ofiarę. I teraz On siedzi w tej pozycji, odkupił cały świat, zapłacił za grzech każdego człowieka, jakikolwiek był na świecie. I On stoi. I teraz, kiedy my zgrzeszymy, tak? Jest powiedziane, ty przychodzisz, wyznajesz to i Chrystus tylko mówi tyle, tak? Ojcze, już zapłacone. I jest natychmiast przebaczenie, tak? I krew Chrystusa oczyszcza cię z każdego grzechu i możesz chodzić w światłości, w społeczności z Bogiem. Na tym to polega. Że to jest tak, jakby ciągle to stosujesz, kiedy tylko to potrzebujesz, natychmiast przychodzisz i możesz z tego przyjmować i czerpać, bo to jest dla nas dar. Okej? Okay? To jest coś, co jest, mówi, pij tą krew, byś miał życie wtedy. I wiecie, kiedy czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich, to jest bardzo ciekawe, 2:42, i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I później 46 werset. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem, dosłownie tu jest z radością, tak? Z radością i w prostocie serca. Codziennie. Jezus powiedział, ilekroć to czynicie, tak? czyńcie to na moją pamiątkę. Kiedy Paweł opowiada o tym, że sam Jezus mówił do niego o wieczerzy, to mówi, że mamy to czynić, tak? Mówi, abyśmy wspominali śmierć Chrystusa, aż On powróci. Więc wiecie, po co jest wieczerza? Żebyś jadł Jego ciało i pił Jego krew. I żebyś czynił to ciągle i ciągle i nigdy o tym nie zapominał. I to było ustanowione, że to było coś codziennego. Wiecie, dzisiaj na przykład my mamy raz na tydzień. Są zbory, gdzie mają raz na miesiąc. Jak ja się zastanawiałem, to powiem, nie wiem dlaczego można było wpaść na taki pomysł. Raz na miesiąc. Albo uważamy to za coś zbyt świętego, niegodnego dla nas, żebyśmy mogli korzystać, albo myślimy sobie tak, no ale ludzie mogą mieć problem, nie? Jak codziennie, to będą musieli te sumienie swoje sprawdzać co tydzień i w ogóle to może zróbmy raz na miesiąc. I że tak powiem, tak, nie dręczmy ludzi. Nie dręczmy ludzi wieczerzą. Niech mają tą wolność, że no raz na tydzień, to raz na tydzień się przygotuje, żeby być godnym i raz na miesiąc przyjdzie i będzie godnym i sobie ją spożyje. Powiem wam, to jest szalony pomysł. Jezus powiedział, kiedy tego nie robimy, nie mamy życia. Wiesz, jeśli gdzieś wszedłeś w coś, gdzieś się zaplątałeś w czymś, że czujesz, że coś potrzebujesz uregulować, natychmiast to rób. Na co? Miesiąc chcesz czekać? Miesiąc bez życia? To sensu nie ma żadnego, tak? No po prostu to już dzisiaj to zrób. Wiecie, ja naprawdę kiedyś tak miałem, że kiedy właśnie Duch Święty mi Ewangelię objawiał i tylko tym ciągle żyłem, ja codziennie spożywałem wieczerze. I też miałem tak, że jak ktoś mnie odwiedził, to zaraz my dawaj, to chodź sobie, zrobimy. I sobie robiliśmy, tak? I wiecie, na przykład Wigglesworth, tak? On był z tego znany. Ludzie mówią, jeśli tylko go odwiedziłeś, on natychmiast mówi, jejku, mam z kim spożyć wieczerze, chodź, mówi, nie? Bo mój samemu to tak słabo trochę, nie? Ale mówi, jeśli już jest chociaż dwóch, to możemy się połamać, po prostu tak będziemy dziękować. Rozumiecie, to jest po to, byśmy przyjmowali życie. Życie. I teraz słuchajcie, jeszcze zobaczmy pierwszy Jana. Od 4 wersetu. 5 rozdział. 1 Jana 5 od 4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków. Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. I wiecie, ja też modliłem się i powiem wam, czytałem sobie trochę. Różnie ludzie rozumieją tą wodę. Różnie. Ale ja uważam, że to jest słowo. Uważam, że tutaj akurat chodzi o słowo. Wiecie, w jaki sposób Jezus przeszedł przez wodę? Że słowo stało się ciałem. Jezus przyszedł przez słowo. Słowo powołało go do życia. Słowo nadało mu ciało, słowo go zrodziło i on był słowem. Kiedy był na ziemi, on przyszedł jako słowo, ale nie tylko. Nie tylko przyszedł i nie tylko był słowem Bożym, ale jeszcze przelał krew, ale nie tylko to, ale jeszcze potem stał się duchem, który daje życie. Ożywiającym duchem. Więc on przyszedł i on jest słowem, on jest w krwi i on jest w duchu. Jest powiedziane, ci trzej są jedno, a duch składa świadectwo. Co to znaczy? Że jeśli bierzesz słowo stąd i mówisz tym słowem o krwi, to Duch Święty będzie składał świadectwo, bo tych trzech jest jedno. Czy ty to rozumiesz? Rozumiesz, jaki tu potencjał jest w tym wersecie? Że tych trzech jest jedno, że to jest niemożliwe, żeby Duch Święty nie stanął za tym, za słowem, które mówi o krwi Jezusa? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I to jest coś potężnego w duchowej walce. Jeśli masz opresję, to to, co potrzebujesz robić, weź słowo, weź krew i stań i zacznij świadczyć o tym. A Duch Święty będzie poświadczał to. Już nie mówiąc o tym, że Jezus jest arcykapłanem naszego wyznania. On też tylko czeka na to, żeby miał co poświadczyć w twoim życiu, żeby było wyznanie płynące w twoim życiu, które on będzie mógł poświadczyć. Ale jeśli, wiecie, wrogowi się uda tak nas zakręcić, że siądziesz i będziesz narzekać i zaczniesz wypowiadać słowa pod wpływem opresji, którą on przynosi, nic się nie stanie. To wszystko jest na nic. Co się wtedy dzieje? Więzy wroga umacniają się. Emocje jeszcze bardziej to zaczynają czuć. Jedyne, jeśli chcesz to przerwać, musisz stanąć przeciwko temu, wziąć miecz słowa i zacząć ogłaszać prawdę. Nawet jeśli jej nie czujesz. Wiecie, ja kiedyś miałem tak, dawno, dawno temu, kiedy właśnie, tak jak uczyłem się tego i właśnie miałem jakieś potępienie, już nie pamiętam, ale wyznałem grzech i słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeśli raz wyznasz grzech, to jest koniec. Nic nie możesz więcej zrobić. Nic. Kiedy wyznajesz, masz przyjąć przebaczenie i koniec. To jest proste, tak? I kiedy, wiecie, kiedy wyznasz to i dalej czujesz winę, to wszystko, co powinien zrobić, to powinieneś wtedy wziąć właśnie to słowo i zacząć to ogłaszać, że krew ci oczyszcza, że to już jest załatwione, że nie ma tematu. I wiecie, ja pamiętam, jak zacząłem chodzić po pokoju i zacząłem śpiewać, tak, że sprawiedliwość jest przez krew Jezusa, taką piosenkę mieliśmy, sprawiedliwość jest, i chodziłem i śpiewałem. I wiecie, i coraz lepiej się czułem, coraz lepiej. I nagle obecność Boża przyszła. I wiecie, ja czułem, kiedy ja to robiłem, to dosłownie jakbym miał taki obraz, że z mieczem chodzę, taki miałem obraz. Że chodzę z mieczem, po prostu i tak robię, tak? I sobie śpiewam o krwi. I całe potępienie zniknęło. Ale gdybym tego nie zrobił, wiecie, że można miesiącami trwać w takim stanie? Latami? Można. Możesz nic nie zrobić. I on może siąść na głowie, tak? Tak, i zrobić gniazdo. Dokładnie. Jak to ktoś powiedział, tak, że nie możesz sprawić, że przestaną te ptaki latać, ale możesz nie pozwolić zrobić gniazdo. Tak? Wiecie, do Hejgina kiedyś ktoś przyszedł i powiedział, proszę pomódl się, żeby te całe problemy odeszły, całe to wszystko. Mówi, okej, okay, to się pomodlę, żebyś zmarł, co? A on mówi, nie. A on mówi, ale jeśli chcesz, żeby to się wypełniło, to mówi, to jest jedyna droga. Mówi, nie ma czegoś takiego. Jesteśmy zaangażowani w walkę, każdy z nas. To nie polega na tym, że nie będziesz czuł nigdy żadnej opresji, ale polega na tym, żebyśmy nauczyli się zwalczać ją, wygrywać w tym i przeganiać go. Jak Biblia mówi, dajcie mu odpór, a ucieknie od was. Tak? I ja w jaki sposób masz mu dać odpór? Słowem. Słowem. Kiedy Jezus walczył na pustyni, on używał tylko słowa, rozumiecie to? I to jest coś, co musisz się nauczyć robić wbrew wszystkim emocjom, które masz. Czujesz, że Bóg cię nie kocha, to zacznij ogłaszać Jego miłość. Kto kłamie? Twoje uczucia czy Słowo Boże? Jeśli jesteś zaakceptowany w umiłowanym, jeśli On mówi, że nic nie odłączy cię od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, to to, że ty teraz tego nie czujesz, czy to sprawia, że to wszystko jest nieważne? Nie. A jeśli chcesz zmienić to w swoim życiu i chcesz zacząć to odczuwać, to co potrzebujesz? Uwierz i wypowiadaj to. A to zmieni twoje serce i zmieni twoje emocje. Dlaczego? Bo Duch Święty jest tym, który zacznie potwierdzać prawdę. Ale nasza współpraca z Nim polega na tym, masz wierzyć i masz ogłaszać. A Duch Święty, Jego rolą jest poświadczać twoje pozytywne, właściwe wyznanie. Nie ma innej drogi. Dlatego oni zwyciężyli go przez krew Jezusa i przez świadectwo swoich ust. Tak? Nie ma po prostu innej drogi. Zobaczmy jeszcze Hebrajczyków. Dwanaście. I tu jest taki fragment 24. gdzie autor mówi, że my podeszliśmy, tak, w wymiarze duchowym do pewnych rzeczy, i to jest powiedziane, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. I wiecie, wcześniej kartkę, nie, dwie, w 9 rozdziale jest tak od 19. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. A tutaj czytamy, tak, w tym 12 rozdziale, że podeszliśmy do pośrednika nowego przymierza Jezusa, do krwi, którą się kropi i która przemawia lepiej niż krew Abla. Więc wiecie, ta krew, ona coś mówi. Ta krew, ona przemawia. My wiemy, że krew Abla, kiedy Bóg przyszedł do Kaina, który zabił Abla, to powiedział, że krew Abla woła o pomstę. Bóg usłyszał głos. Głos krwi Abla. Mówi, dlaczego zabiłeś swego brata? I ta krew domagała się zadośćuczynienia za niewinną śmierć. Dlatego na przykład są organizowane, wiecie, spotkania różne w miejscach martyrologii, tak? Że spotykamy się nieraz na Majdanku. Dlaczego? Wiecie, krew tych ludzi po prostu ona woła o zadośćuczynienie, tak? Jest takie miejsce w Biblii, gdzie Bóg mówi, że musi jeszcze jakiś czas minąć z powodu przekleństwa, dlatego że tam była rozlewana krew niewinnych. Ale krew Jezusa, to jest powiedziane, ona przemawia lepiej niż krew Abla. I teraz, co ta krew może mówić? Ta krew woła, oni są niewinni, oni są oczyszczeni, oni są usprawiedliwieni, oni są zaakceptowani. Tak woła krew Jezusa. Ona nie woła o pomstę, ale ona była przelana dla naszego zbawienia, dla naszej wolności. I ta krew przemawia lepiej. Ona absolutnie nie woła, rozumiecie? To Jezus, kiedy go przybijali, już ta krew się lała, on mówi, nie policz im tego. Bo nie, oni nie wiedzą, co czynią. Więc on kompletnie nie było po to, że potem mści się za mnie, tak? Absolutnie nie. Absolutnie. Chociaż nawet Żydzi powiedzieli, że ta krew na nas i na nasze dzieci, nie? Ale po prostu nie wierzę w to, że to się dzieje. Nie wierzę w to. Wiecie, tak właśnie Kościół katolicki to zrozumiał, że trzeba właśnie Żydów tępić, bo to jest ta kara za to, że oni to byli winni przelania krwi. Nie. Bo ta krew się miała i tak przelać. Dla nas wszystkich. Więc to jest ważne, żeby nasze wyznanie zgadzało się z tym, co krew mówi w niebie. To jest bardzo ważne. Żebyśmy my, to te fragmenty, które czytamy, tak? Jest wiele innych, Możecie se znaleźć i myślę, że to powinno być na pamięć i to powinno być coś, co jest codzienne w naszym życiu. Ja też, wiecie, tak miałem, kiedy to czytałem te rzeczy. Pomyślałem sobie, my codziennie, jako rodziny, jeśli jesteśmy w rodzinach wierzących, my sobie powinniśmy spożywać wieczerze w rodzinach. Codziennie. Dlaczego nie? I dziękować za to. Wiecie, tam jest powiedziane, oni przyjmowali pokarm z radością i w prostocie. Dlaczego z radością? Bo mieli objawienie tego, co oni przyjmują. Oni mieli objawienie tej krwi. Oni wiedzieli, co ona dla nich robi. Oni po prostu mieli objawienie krzyża. Więc oni się tym cieszyli. To jest co, radość jest w tym, tak? Jeśli to jest tak, że wszystko masz przebaczone, że masz pokój po prostu z Bogiem przez tą krew, to nic innego, tylko raduj się tym. Przyjmuj to z radością, tak? Dobrze, wiecie co, skończę na tym i myślę, że wieczerzę teraz sobie zrobimy właśnie, tak?